Grupa Ryszy Refi, środa 12 lipca, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i techniczka Charlotte. Witamy serdecznie. Oto główne wiadomości w skrócie. Hizbollah, szyicka organizacja terrorystyczna z bazą w Libanie, porwał dziś dwóch żołnierzy izraelskich. Armia izraelska wkroczyła na terytorium południowego Libanu. Premier Izraela odrzucił możliwość jakichkolwiek negocjacji i skierował na granicy z Libanem dywizję rezerwy. Nie ustaje równocześnie izraelska operacja na terytorium Gazy. Nazajutrz po serii krwawych zamachów w Bombaju nadal nie wiadomo, kim są ich autorzy. Podejrzewa się jednak islamistyczne grupy z Kaszmiru. Podczas gdy w Paryżu spotkali się dyplomaci mocarstw starających się skłonić Iran do porozumienia, prezydent Ahmadinejad wykluczył negocjowanie bezsprzecznych, jak to określił, praw swego kraju. W stulecie rehabilitacji Alfreda Dreyfusa prezydent Jacques Chirac oddał uroczysty hołd pamięci tego oficera, którego sprawa pozostaje we Francji do dziś symbolem przezwyciężenia antysemityzmu. Komisja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO obradująca w Wilnie wyraziła zgodę na zmianę nazwy obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Nowa nazwa brzmieć będzie Były Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau. W dzienniku korespondencja Edyty Maksymowicz z Wilna. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Muszyńskim, który dokona także przeglądu prasy. W dalszej kolejności nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs o wakacyjnych lekturach Francuzów, wystawie o Alfredzie Dreyfusie i o tym, co zwiedzać w Amiens. Mówić o tym będzie Krzysztof Czubaszek, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Jules'a Verna. A z archiwum redakcyjnego dobędziemy audycję Anny Rzeczyckiej o pierwszej francuskiej biografii Chopina, autorstwa Marie-Paul Rambeau i multimedia Stefana Rigera. Spróbujemy też zmieścić jakąś perełkę muzyki klasycznej w wyborze tegoż Stefana Rigera. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie wiadomości. Hizbollah, proirańska organizacja terrorystyczna z bazą w Libanie, dokonał dziś rano porwania dwóch izraelskich żołnierzy i zapowiedział, że gotów jest ich wymienić na więzionych w Izraelu Palestyńczyków. Porwanie jest wynikiem serii ataków na pozycje izraelskie z użyciem broni ciężkiej, w wyniku których zginęły 3 osoby cywilne i prawdopodobnie 7 żołnierzy izraelskich. Wiadomość została powitana wybuchami radości w obozach uchodźców palestyńskich i szyickich dzielnicach Bejrutu. Gratulacje porywaczom złożył palestyński Hamas, którego bojówki porwały wcześniej izraelskiego kaprala, a także lider egipskich braci muzułmańskich Mohammad Mehdi Akef. Szef Hizbollahu Hassan Nasrallah oświadczył, że obaj izraelscy żołnierze zostaną uwolnieni drogą pośrednich negocjacji wyłącznie w ramach wymiany za więźniów libańskich i arabskich. Premier Izraela Ehud Olmert określił tę akcję jako akt wojenny ze strony państwa libańskiego. Wykluczył jakiekolwiek negocjacje z terrorystami i zapowiedział rozległą i bolesną ripostę. Armia izraelska wkroczyła na teren południowego Libanu. W akcji uczestniczą wojska pancerne i lotnictwo, które zbombardowało pozycję Hizbollahu i kilka mostów. Premier skierował też na granicy z Libanem dywizję rezerwy, co interpretuje się jako przygotowanie do szerszej ofensywy. Minister obrony Izraela Amir Peretz oświadczył, że odpowiedzialny za to wszystko jest rząd Libanu, który pozostawia swobodę działań Hizbollahowi. To też Izrael użyje takich środków, jakie uzna za stosowne, łącznie z działaniami zbrojnymi. Premier Libanu Fuad Siniora skomunikował się telefonicznie z sekretarzem generalnym ONZ Kofi Annanem, prosząc go o powstrzymanie eskalacji agresji, jak się wyraził. Niebezpieczeństwo takiej eskalacji budzi powszechny niepokój na świecie, gdyż, jak powiedział podsekretarz stanu USA David Welch, grozi zniweczeniem wszystkich wysiłków na rzecz rozwiązania sytuacji. ONZ i Stany Zjednoczone zaapelowały o natychmiastowe uwolnienie porwanych żołnierzy. O uwolnienie więźniów zaapelowała też przed chwilą Moskwa. Condoleezza Rice potępiła akcję Hizbollahu, porwanie, które według niej zagraża stabilności całego regionu. Według indagowanych przez AFP ekspertów akcja porwania izraelskich żołnierzy jest owocem współpracy szyickiego Hizbollahu i palestyńskiego Hamasu przy poparciu Iranu i Syrii. Przypominają oni, że pod koniec czerwca wspomniany szef Hizbollahu Hassan Nasrallah oświadczył, że porwania są wyborową bronią przeciw Izraelowi, a jeden z przywódców Hamasu w Libanie, Usama Hamdan, że, cytuję, natura wzajemnych stosunków Hamasu i Hizbollahu skłania je do porozumienia i koordynacji działań. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak, który próbował mediacji między Hamasem a Izraelem, oświadczył, że jego wysiłki, między innymi na rzecz uwolnienia więźniów palestyńskich, zostały w ostatniej niemal chwili zniweczone przez strony, których nie chciał nazwać. Dla komentatorów jest jasne, że miał na myśli Syrię i Iran. Nie ustają równocześnie akcje armii izraelskiej na terytorium Gazy. Lotnictwo zbombardowało dziś siedzibę wojskowego szefa Hamasu, Mohammada Daifa, który odniósł rany, ale w ruinach tej samej kamienicy zginęła dziewięcioosobowa rodzina. W tym samym czasie izraelskie oddziały wkroczyły do strefy Gazy w poszukiwaniu porwanego kaprala Shalita, przerywając komunikację między jej północną a południową częścią. Według najnowszych depesz 4 żołnierzy izraelskich zginęło w wybuchu czołgu w południowym Libanie. Tu Paryż, RFI. Nazajutrz po serii zamachów w Bombaju, w których zginęło według najnowszego bilansu ponad 200 osób, a ponad 700 odniosło rany, premier Indii Manmohan Singh zaapelował do narodu o zachowanie jedności i nieuleganie panice. Korespondenci zaświadczają zresztą z Bombaju, że ludność zachowuje godny podziwu spokój. Wrogowie naszego narodu, mówił Singh, nie zrozumieli jeszcze, że nikt nie zdoła rzucić Indii na kolana i że nie damy im wygrać. Autorzy czy inspiratorzy zamachów nie ujawnili się jak dotąd. Policja podejrzewa islamistycznych działaczy z Kaszmiru związanych z pakistańskimi służbami, ale zaznaczyć trzeba, że prezydent Pakistanu Musharraf jako pierwszy potępił te zamachy. Zamachy te potępił dzisiaj jako bezsensowne zbrodnie przeciw ludzkości papież Benedykt XVI. W siedzibie francuskiego MSZ-u, Quai d'Orsay, obradują szefowie dyplomacji 6 mocarstw starających się skłonić Iran do porozumienia w kwestii jego programu nuklearnego. Jeszcze przed tym spotkaniem Condoleezza Rice wyraziła zawód brakiem odpowiedzi ze strony irańskiej na wczorajszym spotkaniu Javiera Solany z irańskim negocjatorem Ali Larijanim. Dzisiaj natomiast prezydent Iranu Ahmadinejad oświadczył, że nie może być żadnych negocjacji dotykających, jak się wyraził, niezaprzeczalnych praw Iranu do programu nuklearnego. Ten problem będzie także jednym z głównych tematów szczytu Wielkiej Ósemki, rozpoczynającego się w Petersburgu w najbliższy piątek. Podjęto tam bezprecedensowe, zdaje się nawet jak na Rosję, środki bezpieczeństwa. Wstrzymany będzie całkowicie cywilny ruch lotniczy, a nawet nawigacja lądowa i morska. Telefony są pod podsłuchem, ruch samochodowy ograniczony, wiele ulic i dróg zamkniętych. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso odbył dziś w Brukseli specjalną konferencję prasową na temat szczytu w Petersburgu. Piotr Moszyński.
Barroso powiedział, że oczekuje od spotkania politycznego porozumienia co do podstawowych zasad obowiązujących na międzynarodowym rynku energii, opierających się na przejrzystości, zasadzie wzajemności dostępu i otwartości. Barroso wraz z premierem przewodniczącej w tym półroczu Unii Europejskiej Finlandii, Matti Vanhanenem, będzie reprezentował 25 w Petersburgu na szczycie G8 w dniach od 15 do 17 lipca. Bezpieczeństwo energetyczne obok walki z chorobami zakaźnymi i edukacji zostało wybrane przez gospodarza szczytu Rosję jako główny temat. Decyzje G8, dodał przewodniczący Komisji Europejskiej, nie mają mocy prawnej, ale oczekujemy kompromisu politycznego na tym najwyższym szczeblu, mając następnie nadzieję na konkretne porozumienia. Musimy, dodał, stworzyć klimat, który będzie sprzyjał zarówno swobodzie inwestycji, jak i swobodzie dostaw. Rosja jak dotąd odmawia jednak ratyfikacji Europejskiej Karty Energetycznej, a tym samym otwarcia jej infrastruktury transportującej nośniki energii dla zagranicznych inwestorów. W spotkaniu G8 wezmą udział Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Rosja oraz 4 kraje Unii – Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Mam nadzieję, powiedział Barroso, że wszyscy z Europy będziemy mówić jednym głosem. Jeśli chcemy być wiarygodni, to musimy przekazać jedno przesłanie. Przewodniczący Komisji zapowiedział, że na szczycie G8 Unia Europejska opowie się za dywersyfikacją źródeł energii. To, jak przyznał Barroso, wymaga dyskusji na temat energii nuklearnej, w sprawie której podzielona jest sama Unia Europejska. Zapytywany o prawa człowieka w Rosji powiedział, że nie handlujemy prawami człowieka za energię. Zapewnił, że prawa człowieka są dla Unii priorytetem nie tylko w stosunkach z Rosją, ale także w samej Unii Europejskiej. Dodajmy, że za inne trudne tematy, jakie mają poruszyć uczestnicy szczytu G8, uważa się problemy związane z Iranem i Koreą Północną, ale Barroso mówił o nich znacznie mniej.
Dodajmy jeszcze, że prezydent Bush, który wybiera się oczywiście na szczyt w Petersburgu, jest już w drodze do Europy. Dziś wieczorem przybędzie do Rostock w Niemczech, a jutro spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Tu Paryż, Radio France Internationale. Sprawa Dreyfusa do dziś zachowała we Francji swój emblematyczny charakter, stąd oficjalne dzisiejsze uroczystości w Paryżu, o których mówi Anna Rzeczycka.
Prezydent Francji Jacques Chirac oddał hołd Alfredowi Dreyfusowi, francuskiemu oficerowi żydowskiego pochodzenia, który niesłusznie skazany za zdradę na rzecz Niemiec zrehabilitowany został 12 lipca 1906 roku, równo 100 lat temu. Uroczystość miała miejsce na placu honorowym przed szkołą wojskową w Paryżu, czyli tam, gdzie Alfred Dreyfus został zdegradowany publicznie w 1895 roku w obecności 20 tysięcy Paryżan. Tragedia kapitana Dreyfusa, powiedział m.in. Jacques Chirac, podzieliła Francję. Jego rehabilitacja była zwycięstwem Republiki. W ceremonii wojskowej na placu przed szkołą wojskową wzięła udział rodzina Alfreda Dreyfusa, a także wiele osobistości politycznych, m.in. premier Dominique de Villepin, ministrowie obrony Michel Alliot-Marie, sprawiedliwości Pascal Clément, kultury Renaud Donnedieu de Vabre i byłych kombatantów Amlaoui Mekachera. Przypomnijmy, że Alfred Dreyfus urodził się w Miluzie w Alzacji w 1859 roku. W 1895 został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec i skazany na zesłanie do końca życia w Gujanie francuskiej. Jego sprawa, która do historii przeszła jako sprawa Dreyfusa, dzieliła francuskie społeczeństwo przez ponad 10 lat. Jednym z najgorętszych obrońców żydowskiego kapitana stał się pisarz Émile Zola, który rzucił na pierwszej stronie dziennika L'Aurore słynny krzyk J'accuse, oskarżam. Po rehabilitacji Alfred Dreyfus powrócił do armii i walczył w czasie I wojny światowej. Udekorowany został najwyższym francuskim odznaczeniem państwowym, Legią Honorową. Na podwórcu szkoły wojskowej niebawem stanie jego pomnik. Władze francuskie zrezygnowały z pierwotnego projektu przeniesienia szczątków kapitana z cmentarza Montparnasse, gdzie spoczywają, do Panteonu.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. W Wilnie obraduje Komisja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyraziła ona zgodę na zmianę nazwy obozu koncentracyjnego w Auschwitz, o co starały się władze polskie. Nowa nazwa brzmieć będzie były niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Łączymy się z Edytą Maksymowicz w Wilnie.
Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO obradujący w Wilnie na swojej dorocznej sesji zaakceptował wniosek polskiego rządu opiniujący o zmianę nazwy obiektów byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Polska wnioskuje, by nazwę obóz koncentracyjny Auschwitz zamienić na były nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Polska propozycja uzyskała jednogłośne poparcie członków komitetu, jednak nie jest to ostateczna decyzja. Jak powiedziała dla Radia RFI przewodnicząca obrad Komitetu UNESCO Ina Marcilonite, przyjęcie wniosku jedynie roku rekomenduje polską prośbę do rozpatrzenia. Teraz zostanie powołany komitet ekspertów, który szczegółowo opracuje polski wniosek. Zdaniem przewodniczącej jest to bardzo delikatna sprawa, dlatego też wymaga bardzo precyzyjnego rozpatrzenia. Jeśli opinie ekspertów będą pozytywne, komitet za rok na najbliższej sesji może już podjąć wiążącą decyzję o zmianie nazwy obozu w Oświęcimiu. Już jednak przyjęcie polskiego wniosku jest ewenementem w pracach komisji, gdyż z reguły w nazwach obiektów wciągniętych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego unika się określeń narodowych lub państwowych. Między innymi dlatego przed laty UNESCO nie zdecydowało się na przyjęcie wniosku i na określenie, czyja bomba atomowa była sprawcą nieszczęścia w Hiroshimie. W zgłoszonym do UNESCO projekcie Polska wyłuszcza motywy, jakimi kierowała się prosząc o zmianę nazwy obozu Auschwitz. Chce zapobiec ostatnio bardzo często pojawiającym się, głównie w zachodniej prasie, określeniom polskie obozy śmierci. Zmiana nazwy byłaby jednym ze sposobów przeciwdziałania przekłamaniom dotyczącym obozu i krzywdzącym polski naród określeniom. Projekt zmiany nazwy obozu Auschwitz w marcu zgłosił polski rząd, a poparło go wiele żydowskich organizacji, m.in. Izraelski Instytut Yad Vashem. Przewodniczący polskiej delegacji w Wilnie, wiceminister kultury RP Krzysztof Polencki uznał dzisiejszą decyzję komitetu za bardzo korzystną dla Polski i stwierdził, że jest to duży krok ku temu, by już nikt nie śmiał mówić o polskich obozach koncentracyjnych. Były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w 1979 roku. Komitet, umieszczając go jako jedyny na liście, jako największy z hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zaznaczył, że w przyszłości tego typu obiekty nie będą już na nią wpisywane. Wniosek o zmianę nazwy obozu Auschwitz-Birkenau jest jednym z wielu wniosków rozpatrywanych na 30. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Udział w sesji wzięło ponad 600 uczestników z ponad 20 państw. W ciągu 9 dni uczestnicy szczytu omawiają problemy ochrony pomników przyrody i kultury, a także wpisania nowych obiektów do rejestru światowego dziedzictwa. Obecnie obejmuje on 812 pozycji. Inauguracji sesji UNESCO towarzyszył przykry incydent. Kilkaset osób uczestniczyło w pikiecie protestacyjnej pod gmachem obrad, chcąc zwrócić uwagę uczestników szczytu na systematyczne niszczenia wileńskiej starówki, przez stołeczne władze i mera Arturasa Zokasa. Surówka Wileńska jest również jednym z obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Z Wilna dla sekcji Polskiej Radia RFI Edyta Maksymowicz.
I jeszcze wiadomość. Na Ukrainie blok prezydenta Juszczenki, Nasza Ukraina, ma dzisiaj podjąć decyzję o ewentualnym wejściu w koalicję z Partią Regionów Janukowicza i socjalistami, ale kryzys polityczny wydaje się daleki od rozwiązania. Anna Rzeczycka.
W Kijowie trwają konkurujące ze sobą manifestacje przeciwników i zwolenników kandydatury Wiktora Janukowicza na premiera Ukrainy. W pobliżu siedziby prezydenta demonstrowało 200 młodych wielbicieli Janukowicza, który jest szefem właśnie co uformowanej prorosyjskiej koalicji parlamentarnej. Przed parlamentem z kolei zebrali się zwolennicy prozachodniego bloku Julii Tymoszenko, domagając się głośno rozwiązania zgromadzenia. W ukraińskiej stolicy znowu pojawiły się namioty, pamiątka pomarańczowej rewolucji 2004 roku. Blok Julii Tymoszenko rozstawił 50 namiotów na Majdanie, czyli na Placu Niepodległości, a zwolennicy Partii Regionów Janukowicza w Parku Mariińskim otaczającym gmach parlamentu. Przypomnę, że sytuacja na Ukrainie zmieniła się nagle w ubiegłym tygodniu, kiedy socjaliści wycofali się z prozachodniego obozu pomarańczowych, z którym w 3 miesiące po wyborach stworzyli koalicję i zawarli nowy sojusz z Janukowiczem. Partia prezydenta Wiktora Juszczenki, Nasza Ukraina, zapowiedziała, że będzie się przygotowywać do nowych wyborów. Walki polityczne na Ukrainie świadczą o tym, że Moskwa nie rezygnuje ze swych wpływów w regionie. Oto inny przykład. Posłowie Rady Najwyższej separatystycznego mołdawskiego regionu Naddniestrza zapowiedzieli, że 17 września odbędzie się referendum, w którym mieszkańcy republiki wciśniętej między Mołdawię a Rosję opowiedzą się, czy chcą, czy też nie, by ich region uznany został za niepodległy, a następnie w sposób legalny powiązany z Rosją. Agencje prasowe podkreślają, że zgodnie z prawem Federacja Rosyjska może przyjąć do swego grona tylko państwa niepodległe. Naddniestrze, by przyłączyć się do Rosji, musi więc wcześniej stać się niezależne.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Dzisiejszą prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Moszyński.
Francuska prasa najwyraźniej z coraz większą troską traktuje nie tylko sytuację w samej Polsce po objęciu władzy przez obu braci Kaczyńskich, ale także sytuację Polski w jej relacjach ze światem zewnętrznym. Najnowszym tego wyrazem jest artykuł w dzisiejszym konserwatywnym Le Figaro zatytułowany Bliźniacy Kaczyńscy niepokoją Europę. Stefan Kowacz pisze w nim, co następuje. Wejście w końcu maja skrajnej prawicy do rządu już poważnie zaszkodziło wizerunkowi Polski na scenie europejskiej. Jednakże od kiedy bracia Kaczyńscy położyli rękę na całości władzy w Warszawie, ich partnerzy nie kryją już niepokoju. Austriacki europoseł i członek Komisji Spraw Zagranicznych Strasburskiego Parlamentu, Hannes Swoboda, stwierdza, że Polska stała się problemem numer jeden Unii Europejskiej. Powiada też, wraz z tą zmianą na czele rządu zdjęto Polsce jej liberalną maskę. Były premier Marcinkiewicz, który wzbudzał zaufanie polskich wyborców, ale także przywódców europejskich, musiał zrezygnować, podobnie jak niektórzy jego koledzy z rządu. Teraz stoi otworem droga przed rządem polskim, który napyta Europie wiele kłopotów. Najwyraźniej rozdrażniony rosnącą popularnością Kazimierza Marcinkiewicza, ciągnie Le Figaro, Jarosław, brat bliźniak prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przydzielił sobie w poniedziałek fotel premiera. Nie dotrzymuje w ten sposób własnej obietnicy, że nie będzie szefem rządu, jeśli jego brat zostanie prezydentem. Nowy premier nie wygłosił jeszcze przemówienia programowego, przewidzianego na piątek, ale zapowiedział już ewolucję w polskiej polityce zagranicznej. Stanie się ona narodowa w łonie Unii Europejskiej. Le Figaro cytuje następnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na ten temat, zawarte w najnowszym wydaniu tygodnika Wprost, po czym ciągnie. Wkrótce po objęciu urzędu prezydent Lech Kaczyński uprzedzał już: obrona naszych interesów narodowych będzie nieustannie na porządku dziennym, a nasi partnerzy będą musieli wziąć to pod uwagę. przywódca Ligi Polskich Rodzin, skrajnie prawicowej integrystycznej partii katolickiej, a zarazem minister edukacji Roman Giertych, podobno wręcz podczas ceremonii objęcia urzędu kazał zastąpić flagę europejską na budynku ministerstwa drugą flagą polską. Jednakże po kilku dniach przywrócił stan pierwotny. Dotknięci do żywego satyrycznym portretem opublikowanym przez niemieckie pismo Tageszeitung, bliźniacy poróżnili się już z Berlinem. Niemiecki rząd sucho odmówił potępienia gazety. Opozycja i polskie media podejrzewają, że prezydent Kaczyński, oficjalnie chory, tylko z powodu tego artykułu anulował spotkanie na szczycie z Jacques Chiraciem i Angelą Merkel, przewidziane na 3 lipca w Weimarze. Według polskich analityków brak doświadczenia obu braci w dziedzinie polityki zagranicznej, ich agresywne zachowanie i ich nacjonalistyczna retoryka źle wróżą przyszłym stosunkom Warszawy z jej partnerami. Zdaniem lewicowego tygodnika Polityka myśl polityczna Kaczyńskich jest polsko-polska. Okazują oni niewielkie zainteresowanie światu zewnętrznemu, nie znają go i przypuszczalnie nie bardzo go lubią. Z Warszawy przenieśmy się teraz do Moskwy, skąd krótką korespondencję dla lewicowej Libération nadesłała Lorraine Millot. Pisze ona o konferencji Inna Rosja, zorganizowanej przed petersburskim szczytem Grupy Ośmiu przez rosyjską opozycję, a konkretnie o skutkach drobnego skandalu wywołanego w poniedziałek przez Gariego Kasparowa, którego francuska dziennikarka określa jako byłego mistrza szachowego nawróconego na opozycjonistę wobec Władimira Putina. Kasparow oświadczył mianowicie przedwczoraj, że Francja okazała się jedynym krajem z Grupy Ośmiu, który nie raczył choćby odpowiedzieć na zaproszenie na konferencję opozycji, a w dodatku jeden z francuskich dyplomatów posunął się do nazwania wystąpienia ambasadora brytyjskiego na tej konferencji skandalicznym. Dyplomata ten głosił, że jest to gra na korzyść władz rosyjskich, nie wiedząc jeszcze, że jego własny ambasador zdecyduje się w końcu we wtorek na pojawienie się na owej opozycyjnej konferencji, wprawdzie krótko i bez zabierania głosu, ale w dyplomacji liczy się przecież sam gest. Lorraine Millot wyjaśnia, że rozumowanie niektórych francuskich dyplomatów opiera się na założeniu, iż Kreml i tak już oskarża opozycję o korzystanie z wsparcia lub zgoła sterowania na odległość przez zagranicę, więc wszelkie otwarte poparcie przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych. W swoim przemówieniu po rosyjsku, ciągnie korespondentka Libération, ambasador Zjednoczonego Królestwa w Moskwie, Tony Brandon, bardzo starannie podkreślił jednak przecież, iż nie przybył po to, aby się mieszać do rosyjskiej polityki wewnętrznej, ale raczej po to, by wyrazić uznanie, że jest już dziś możliwe takie forum swobodnej wypowiedzi. Już jedno spojrzenie na tę salę wystarczy, by zobaczyć, jaką drogę przebyła Rosja. Ucieszył się, zwracając uwagę, że istnieje obecnie wiele niezależnych organizacji. To brytyjskie przemówienie miało oczywiście wydźwięk ironiczny, jako że ambasador doskonale wiedział, jak bardzo władze próbowały przeszkodzić tej konferencji, aresztując około 20 działaczy, którzy chcieli przyjechać do Moskwy i rozstawiając wielu prowokatorów przed i wewnątrz hotelu, w którym zgromadzili się opozycjoniści. W Rosji trwa wojna przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, podsumowuje sytuację ze swej strony Ludmiła Aleksiejewa, przewodnicząca grupy helsińskiej w Moskwie, przypominając, jak ustawiono pod sznurek telewizję i jak nęka się organizacje pozarządowe. Tyle Libération. Na koniec odnotujmy jeszcze krótko ciekawą publikację z dzisiejszego wydania Le Monde. Pismo dotarło do zapisów podsłuchów telefonicznych założonych u profesora Pierre'a Pellerena, którego Francuzi dobrze pamiętają z okresu katastrofy w Czarnobylu, jak w telewizji z głębokim przekonaniem i nieznoszącym sprzeciwu tonem zapewniał, że radioaktywna chmura przeszła przez pół Europy, ale z wrodzoną elegancją zatrzymała się dokładnie na granicy Francji i nie zrobiła dalej ani kroku. Już wtedy każdemu myślącemu człowiekowi zapewnienia te wydawały się horrendalnym absurdem. Zresztą kwestionowały je pomiary dokonywane przez niezależne organizacje i badaczy. Dane oficjalne pozostały jednak do dziś niewzruszone. Z podsłuchów telefonicznych wynika, że profesor Pellerin sam napisał artykuł w biuletynie Akademii Nauk, który w 2003 roku potwierdzał jego kłamliwe twierdzenia o braku jakichkolwiek szkodliwych opadów radioaktywnych na terenie Francji i zdejmował z niego wszelką odpowiedzialność. Artykuł ten został podpisany przez jego trzech kolegów naukowców i stał się dla władz podstawą do podtrzymania stanowiska, jakoby nikt we Francji nie mógł ucierpieć z powodu Czarnobyla, więc tym bardziej nie może być podstaw do uznania, iż ówczesny wzrost zachorowań na przypadłości charakterystyczne dla takich skażeń, na przykład raka tarczycy, można przypisać tej katastrofie i akceptować wnioski ofiar o odszkodowania. W jednej z rozmów telefonicznych profesor Pellerin wprost stwierdza, że gdyby sam podpisał ten artykuł, nie zostałby on w ogóle przyjęty do druku. A tak kłamstwa firmowane tym razem przez kolegów mogły trwać dalej.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Muszyński. Słuchają Państwo RFI. Przez okienko europejskie wygląda dzisiaj Anna Rzeczycka.
Po dwóch dniach obrad na temat imigracji i rozwoju Europa i Afryka Zachodnia zawarły w Rabacie bezprecedensową umowę partnerską, której kształt i przede wszystkim środki, z jakich będzie finansowana, są jednak dosyć nieprecyzyjne. Ministrowie 57 krajów, 30 europejskich i 27 afrykańskich przyjęli deklarację polityczną oraz plan akcji składający się z 62 zaleceń uwzględniających po raz pierwszy aspekt bezpieczeństwa i rozwoju jednocześnie. Będziemy osądzani na podstawie rezultatów, oświadczyła francuska minister do spraw europejskich Catherine Colonna, podkreślając, że konferencja w Maroku jest punktem wyjścia, a nie zakończeniem jakiegoś procesu. Plan akcji opracowany przez ministrów zebranych w Rabacie ma być odpowiedzią na emocje zrodzoną w związku z dramatami nielegalnych imigrantów w hiszpańskich enklawach Ceuta i Melilla na północy Maroka oraz na Wyspach Kanaryjskich. Jak przypomina agencja Reutera, na Wyspy Kanaryjskie dotarło w tym roku ponad 10 tysięcy emigrantów z Afryki, dwa razy tyle, co w roku ubiegłym. Dziesiątki innych utonęły przed osiągnięciem celu podróży. W zeszłym tygodniu trzej Afrykańczycy ponieśli śmierć przy próbie przedostania się przez barierę odgradzającą enklawę Melilla od Maroka. Plan akcji proponowany przez konferencję w Rabacie, choć pozostaje na razie spisem dobrych intencji, jest pierwszą próbą wspólnego uregulowania problemu przez władze krajów, skąd emigranci pochodzą, oraz państw docelowych lub tranzytu. Zapowiedziom skuteczniejszej walki z mafią przemycającą imigrantów i usprawnienia systemu odsyłania kandydatów na imigrantów do kraju rodzinnego towarzyszy obietnica Europy wspierania rozwoju krajów leżących na szlakach wędrówek. Mowa jest o zintensyfikowaniu współpracy w dziedzinach zdolnych tworzyć lokalne miejsca pracy, takich jak rolnictwo, rzemiosło, turystyka i rybołówstwo. Pani Catherine Colonna przyrzekła w imieniu Unii Europejskiej znaczne zwiększenie środków finansowych na pomoc dla krajów rozwijających się. Do 2015 roku ogólna suma przeznaczona na ten cel przez Brukselę wzrosnąć ma o 46 miliardów euro. Połowę z tego otrzymać ma Afryka. Komitet do spraw zapobiegania torturom Rady Europy opublikował raport na temat nieludzkich warunków, w jakich przetrzymywani są niektórzy więźniowie w Albanii. Eksperci Rady, którzy odwiedzili w maju i czerwcu 2005 roku kilka więzień albańskich, piszą o przeludnieniach, ciasnych celach, braku materacy i prześcieradeł, upale, wilgoci, całkowitym braku higieny, głodowych racjach żywnościowych i złym traktowaniu. Komitet do spraw zapobiegania torturom Rady Europy w więzieniach albańskich po raz pierwszy był w 1995 roku, czyli w roku przystąpienia Tirany do Rady. Jak zauważają eksperci, większość już wtedy zgłoszonych postulatów nie została spełniona. Komisja Europejska ukarała amerykańskiego giganta programów komputerowych Microsofta nową grzywną w wysokości 280,5 miliona dolarów za łamanie zasad antymonopolowych i za niedostosowanie się do decyzji z marca 2004 roku, w której Bruksela nakazywała firmie przedstawienie pełnych informacji o swym oprogramowaniu. Z pierwszej rekordowej grzywny 497 milionów dolarów nałożonej przez komisję 2 lata temu Microsoft wywiązał się 100%. Microsoft zapowiedział, że od nowego wyroku Europy odwoła się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Europejska zapowiedziała, prezentując od dawna oczekiwany projekt rozporządzenia mającego doprowadzić do ograniczenia kosztów roamingu ponoszonych przez użytkowników telefonów komórkowych, że ceny połączeń spadną aż do 70%. Z powodu presji wywieranych przez lobby operatorów komórkowych komisji nie udało się całkowicie zlikwidować opłaty za połączenia odbierane za granicą. Przyjęcie rozporządzenia jest w dużej mierze zasługą pani Viviane Reding, europejskiego komisarza do spraw społeczeństwa informacji, która ze sprawy roamingu uczyniła jeden ze swych priorytetów.
Przez okienko europejskie wyglądała Anna Rzeczycka, tu Paryż RFI, a perełkę muzyki klasycznej wyłowi dla nas Piotr Kamiński.
Repertuar operowy rozszerza nam się nadal w oszałamiającym tempie, szczególnie na płytach. Wielce zasłużona w dziedzinie muzyki dawnej francuska firma K617 wydała właśnie prapremierowe nagranie jednej z wczesnych małych oper sławnego w swoim czasie neapolitańskiego mistrza Nicola Porpory do libretta Pietra Metastasia, Angelica albo Orlando. Porpora przeszedł do historii głównie jako jeden z największych nauczycieli śpiewu w dziejach. Jego uczniami byli bowiem legendarni kastraci Caffarelli, Porporino, a nade wszystko najsłynniejszy z nich Farinelli. Pisał dzieła błyskotliwe i czarujące, czego nasza Angelika jest świetnym przykładem. Jest to tak zwana serenata, opera kameralna na 3 głosy, a choć dramatyczną siłą nie dorównuje arcydziełu Händla na ten sam temat, słucha się jej z wielką przyjemnością, zwłaszcza, że Królewska Kameralna Kompania Operowa z Barcelony pod dyrekcją Juana Bautisty Otero zapewnia jej świetną interpretację. Szczególnie polubiłem młodą śpiewaczkę francuską Betsabé Haas, która tak oto śpiewa arię Angeliki z pierwszego aktu.
Quel canto che vedo, chi vide racconto con pallido
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Magazyn kulturalny przygotowała na dzisiaj Sylwia Gibson.
Do 1 października czynna będzie w paryskim Muzeum Sztuki i Historii Judaizmu wystawa poświęcona Albertowi Dreyfusowi z okazji setnej rocznicy jego rehabilitacji. Muzeum otrzymało w darze od wnuków kapitana zbiór fotografii, listów i rodzinnych pamiątek. Reszta eksponatów pochodzi z archiwów państwowych i od kolekcjonerów. Rzucają one nowe światło na postać oficera pochodzenia żydowskiego skazanego na podstawie fałszywych zeznań o szpiegostwo. Przywykliśmy traktować Alfreda Dreyfusa tylko jako ofiarę spisku i antysemityzmu. W salach Muzeum Judaizmu wskrzeszono postać odważnego człowieka, którego nie złamał ani wyrok, ani zsyłka do Gujany francuskiej, z której śle setki listów. Wzywa w nich do działania na rzecz wyświetlenia prawdy. Listy te przepisywał i wysyłał rodzinie. Pisał do żony, że ani jeden Francuz nie powinien wątpić w jego honor. Na paryskiej wystawie można nawet usłyszeć unikalne nagranie głosu kapitana Dreyfusa. Teraz wybierzemy się na małą wycieczkę na północ Francji, do Amiens, miasta, w którym 101 lat temu zmarł Jules Verne, ojciec francuskiej i nie tylko francuskiej literatury fantastyczno-naukowej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Juliusza Verna, Krzysztof Czubaszek, radzi, co należy zwiedzić w Amiens.
Na pewno warto odwiedzić wspaniałą katedrę, która jest ewenementem w skali światowej. Jest to największa gotycka katedra we Francji, więc jest coś wspaniałego. Jest też jakoś związana z Wernem choćby w ten sposób, że w 1905 roku odbył się tam pogrzeb pisarza. Msza, prawda, i dalej kondukt wyruszył na cmentarz La Madeleine. No właśnie, warto odwiedzić cmentarz La Madeleine, gdzie złożony został z szczątki Verna i tam do dziś znajduje się piękny grobowiec z rzeźbą Rosa. Następnie myślę, że warto się przespacerować szlakiem domu Verna, bo są w Amiens trzy domy, w których on mieszkał. Jeden to właśnie ów słynny dom, w którym mieści się teraz pięknie urządzone Muzeum przy Richard Bois II. W tym domu Verne mieszkał w latach 1882-1900, natomiast ostatnie 5 lat życia spędził w domu przy Boulevard Longueville. No, obecnie jest to Boulevard Jules Verne, numer 44. To jest prywatny dom, nie można w środku zobaczyć, ale można przystanąć, jest tam tablica pamiątkowa. Więc w tym domu Verne początkowo mieszkał w Amiens, a później jeszcze ostatnie 5 lat swojego życia. I jeszcze idąc wzdłuż torów kolejowych, bo te wszystkie trzy domy są położone, to co bardzo charakterystyczne, wzdłuż torów kolejowych. Verne jakby wybierał zawsze taką lokalizację, że z okiem swego domu mógł widzieć przejeżdżające parowozy. Myślę, że to nie było przypadkowe, przecież na kartach jego powieści spotykamy po wielokroć owe słynne parowozy. Kolej odgrywa istotną rolę w powieściach Verna, więc trzeci dom najmniej znany, najmniej kojarzony z Vernem, w którym mieszkał niecałe 2 lata, to były pierwsze lokum było, w którym on zamieszkał w Amiens. To jest dom przy Boulevard Jouyencourt 23. Także warto się przespacerować właśnie i obejrzeć. A poza tym w ogóle jest to bardzo sympatyczne, przyjemne miasto, więc naprawdę dzień tam spędzony, nawet 2 dni, to jest wspaniale spędzony czas.
Krzysztof Czubaszek, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Juliusza Verna, oprowadzał nas po Amiens. Dodam, że warto także wstąpić do księgarni Martel, która ma na pewno wszystkie dostępne powieści Julesa Verna, w sam raz na wakacje. Te ostatnie nie są zaś dla francuskich księgarzy sezonem ogórkowym. Najwięcej książek sprzedają w grudniu, ale także w czerwcu i w lipcu. Tyle, że książki na wakacje różnią się od prezentów pod choinka. Nie ma wśród nich albumów, dzieł odznaczających się piękną szatą graficzną. Przeważa obok literatury faktu powieść, która powinna być raczej lekka, łatwa i przyjemna niż trudna i ciężkostrawna. W zależności od wakacyjnego programu Francuzi kupują powieści wydane w seriach kieszonkowych albo opasłe sagi, na których czytanie mają czas tylko podczas urlopu. Pierwsze łatwiej wsunąć do plecaka albo do torby plażowej. Drugie degustuje się w ogrodzie willi gdzieś w Normandii albo w Prowansji. 31% letnich obrotów wielkiej oficyny Gallimard to książki wydane w seriach Pocket i Folio. W tym roku czeka nas miła niespodzianka. Jeśli kupimy od razu dwie takie książki, trzecią otrzymamy bezpłatnie. Księgarze podsuwają na ogół klientom nowości majowe i czerwcowe, rzadziej lipcowe, jak pachnąca jeszcze świeżym drukiem powieść Marka Leviego, jednego z najpoczytniejszych francuskich pisarzy, pod tytułem Mes amis, mes amours. Autor powieści W następnym życiu, dostępnej w polskim przekładzie, opuścił tym razem teren romantycznej fantastyki i proponuje nam wodewil o młodych ojcach opuszczonych przez matki swych dzieci i o Francuzach w Londynie. Czasopisma doradzają natomiast nadrabianie zaległości. Powieść Tereski Torres pod tytułem Le Poupée de Cendre, lalki z popiołu, o Izraelczykach i Palestyńczykach, która ukazała się w roku 1979, ale nie utraciła aktualności. Powieść Marka Weizmana Une place dans le monde, miejsce na świecie, z roku 2004. Przypowieść o kłamstwie i prawdzie, w której kilku francuskich intelektualistów ujrzało swoje nie najpiękniejsze oblicze. Powieść Aleksandra Dumasa pod zaskakującym tytułem La guerre des femmes, wojna kobiet, której nikt od dawna nie czytał. Przygody trzech muszkieterów w spódnicy, nowoczesnych i niezależnych, jak gdyby urodziły się w XX wieku. Trudno ocenić realny wpływ tych rad na wakacyjne lektury Francuzów. Księgarze i bibliotekarze mówią o powodzeniu powieści klasycznych, zwłaszcza jeśli spopularyzowały je adaptacje filmowe. Trudna skądinąd powieść Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, znalazła wielu nowych czytelników po sukcesie filmu Stephena Daldry pod tytułem Godziny. Jeśli jednak wierzyć rzadkim sondażom, Francuzi czytają głównie przygody Harry Pottera, jak gdyby jego czarodziejska różdżka mogła zwiększyć czar wakacji.
Les gens au bord de mer ont les ventres plus ronds que les ballons d'huile solaire dont ils s'enduisent la peau. Et les femmes sont fières de leur bronzage. Les vieilles dames nous montrent leurs genoux, les hommes leurs tatouages. L'an passé, c'était mieux, moins de monde, plus de vieux. Ma femme était plus belle, mais y'a rien d'éternel. C'était mieux, moins de monde, plus de vieux. Ma femme était plus belle, mais y'a rien d'éternel. L'an passé, c'était mieux, moins de monde, plus de vieux. Je regardais Nana, quand la mienne n'est pas là. Soir au bord de mer, on s'envoie de la morue ou des mots.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Agnieszka Kumor, zapraszam teraz na kronikę teatralną.
Józef Nagy zaczarował Avignon. Taniec i sztuki magiczne to tylko niektóre z pochwał, jakie spłynęły na Józefa Nagya, tegorocznego artystę stowarzyszonego na festiwalu w Avignonie, po piątkowej premierze jego spektaklu Asobu. Z wrodzoną sobie skromnością jednak Nagy nie rozpoczął 60. jubileuszowej edycji festiwalu od własnego spektaklu. Oddał inaugurację artyście niezwykle oryginalnemu, Bartabasowi, który ze swą kompanią teatralną złożoną z 40 koni i kilkunastu jeźdźców zrzeszonych w Teatr Zingaro otworzył tegoroczny festiwal w ubiegły czwartek, 6 lipca. Jego najnowsza realizacja nosi tytuł Batuta i jest swoistym powrotem do źródeł. Jak Bartabas wyznaje na łamach Le Figaro, był to powrót do wschodnioeuropejskich korzeni Teatru Zingaro. Słowo batuta wywodzi się od romskiego określenia wybijanego rytmu. Rytm w spektaklu jest w istocie diabelski. Za galopem koni Bartabasa nie nadąża. Niemal muzyka cygańskich formacji szukar z Mołdawii i taraf z Transylwanii. Piękny, biały rumak unosi młodą dziewczynę. Grupa kobiet rozwiesza pranie na linie zawieszonej pomiędzy końmi, kręcącymi się wokół studni. Kobieta, co ma diabła za skórą, ulatuje niemal pod dach cyrkowego namiotu, unoszona balonikami, do których przyczepił się jej biały welon. Inna zasypia w ramionach ukochanego na koniu w pełnym pędzie. Szczęście bycia razem, bycia z końmi i z ludźmi, taniec i muzyka, jedno i drugie w pełnym galopie. Taki jest najnowszy spektakl Bartabasa, który od jesieni będzie można oglądać w Fort de Bervilliers, rodzimej siedzibie Teatru Zingaro na paryskim przedmieściu. A potem już był czarodziejski Asobu, spektakl zrealizowany przez Józefa Nagya z japońskimi tancerzami, w którym tańcem i scenografią artysta próbuje wniknąć w twórczość francuskiego pisarza i poety Henri Michaux. Asobu oznacza po japońsku gra. Wszystko zaczyna się wokół stołu, na którym leży manekin z zawiązanymi oczami. Otacza go grupa 16 tancerzy i 4 muzyków, którzy zaczynają wybijać rytm, przypominając jakiś nieznany rytuał. Palisady z gołych desek ulegają transformacjom. Kwadratowa platforma drewniana przypomina japoński teatr no. Teatr cieni, ciało tancerzy, obrazy utkane z czystej poezji, jak zgodnie twierdzą krytycy w Avignonie, składają się na ten dziwny, choreograficzny przyczynek do pisarskiej spuścizny pisarza podróżnika. Przed II wojną światową Henri Michaux odbył podróż po krajach Europy i Azji, aż osiadł na dobre w Japonii. Pisarz pisał, ale także rysował. Japonia, gdzie często pracuje Nagy, poezja, rysunek, ciekawość obcych krajów to niektóre elementy łączące Nagya z Michaux. Teatr i taniec Nagya jest podzielony, jak on sam. Pisała Rosita Boisseau na łamach Le Monde. Choć artysta grzeszy niekiedy pewnymi dłużyznami, to łatwo mu je wybaczyć ze względu na to, że budzi w widzach oczarowujący ich obrazy. Człowiek jest u niego na pierwszym miejscu, nawet jeśli przypomina niekiedy szmacianą lalkę. Asobu to nie jedyny spektakl Józefa Nagya w Avignonie, już wkrótce premiera Pasodoble. Odnotujmy jeszcze, że w Paryżu życie teatralne nie ustało. Właśnie gości tam kompania Alvina Ailea z serią swoich spektakli. Kompania łączy tradycje muzyczne i taneczne czarnoskórych artystów z tańcem nowoczesnym. Rezultat jest zapierający dech w piersiach, prostotą, wyrazistością gestu i niezwykłą energią wykonawców, atletów i poetów sceny. Kompania taneczna Alvina Ailea w ogrodach archiwów państwowych w Marais do 22 lipca.
Tu Paryż, Radio France International. Dzisiaj piosenka dla tych, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, bo jak wiadomo, są tacy, którzy z wyboru lub czasem niestety z konieczności wolny czas spędzają w mieście. Ale zostać w Paryżu to nie jest taka znowu straszna kara. Można przecież spacerować po wielkich bulwarach albo po nabrzeżach Sekwany. Można zawsze usiąść na tarasie jednej z niezliczonych paryskich kafejek i wypić kawę. Na przykład z Lili. A zdarza się też, że ni stąd, ni zowąd spotyka się bandę już rozbawionych przyjaciół i dalsza część tak pięknie rozpoczętego wieczoru to już nocne, radosne szaleństwo. To o tym właśnie śpiewa Yves Montand w piosence Quand on se balade, kiedy się spaceruje.
Quand on se balade, Paris. On joue Paname à pigeon vol quand on se balade. On fait claquer nos pas depuis l'avenue du Bois jusqu'à Belleville. Que j'aime ça. On prend les chemins du dimanche, l'escalier qui dort le long des quais. On cueille un petit rien de pervenche sous le nez du gardien distrait qui nous surveille après à la terrasse pour voir Paris flâner au bord d'un petit café. Lily commande de café crème, on se prélasse, on paye, c'est pour la vue, on laisse passer la rue, le beau théâtre n'en finit plus. Ça fait des vagues, des rebouts, ça va, ça vient, ça bouge. Et ça défile devant nous, c'est la foule des amis, alors nous on la suit. Quand on se balade chez les camelots de la rue, on joue au plein la vue. Messieurs, mesdames, rien ne va plus. Et puis, quand Paris se repose, dans le soir qui tombe au fond des coups.
A teraz z archiwum RFI audycja Anny Rzeczyckiej na temat biografii Chopina wydanej we Francji.
L'Armatan w kolekcji Univers Musical ukazała się pierwsza francuska biografia Fryderyka Chopina. Chopin, l'enchanteur autoritaire. Chopin, tyran czarodziej. Autorka Marie-Paul Rambaud jest profesorem literatury. Chopinem zainteresowała się w wieku 16 lat. Przed biografią polskiego kompozytora napisała i opublikowała prace poświęcone Georges Sand. Parę lat temu, by móc studiować korespondencję Chopina, nauczyła się języka polskiego. Jest to na razie znajomość bierna, ale można przewidywać, że z czasem stanie się także znajomością czynną. Zwłaszcza, że pani Rambaud wybiera się do Polski, by zbierać tam materiały do prac nad związkami Georges Sand z Polską. Jej biografia Fryderyka Chopina zachwyca specjalistów i zwykłych melomanów. Przed moim mikrofonem Ewa Talma-Dawu, krytyk muzyczny i muzykolog.
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że to jest pierwsza na prawdziwa biografia Chopina po francusku. Myślę, że jak dotąd wszystkie biografie były sfałszowane, brakowało przede wszystkim całej masy tekstów polskich, które były jak dotąd absolutnie nieznane w środowisku francuskim. Wobec tego fantazjowano wokół różnych rzeczy, przekazy były mniej lub więcej prawdziwe. Pani Rambaud do końca przeczytała naprawdę polską korespondencję Chopina, która była przetłumaczona na język francuski, ale bardzo, bardzo źle. Brakuje cała masa rzeczy, które są właściwie niedopowiedziane, albo po prostu przeskoczone, albo były to krótkie streszczenia czasami. Także w tej chwili to się po prostu ukazuje powiedzmy dla publiczności francuskiej, prawdziwy Chopin trochę może odbrązowiony, jakbyśmy powiedzieli, ale naprawdę prawdziwy Chopin bez tych wszystkich narzutów i bez tej fałszywej biografii, która się rozprzestrzeniała i która się ciągle pleni tutaj, bo jeszcze wyszły niedawno książki, które są w ogóle sfałszowane. No, jak można coś takiego powtarzać? Jej książka jest przede wszystkim niesłychanie żywa. Jak się czyta tą książkę, to ma się wrażenie, że Chopin ożył, że historia Polski, historia Polaków, którzy otaczali Chopina, nagle stała się realnością. Do tego stopnia, że naprawdę wydawało mi się do tej pory, że znam dobrze całą historię literatury wokół Chopina i tak dalej. Odkryłam całą masę rzeczy, prawie że mi nieznanych, albo po prostu zapomnianych, bo to są wszystko jakieś szkolne przeżycia literatury polskiej, od czego się odchodzi. A ona wydobyła wszystko. Trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę wielka zasługa przede wszystkim, że zechciała nauczyć się języka polskiego i doszła do takiej perfekcji, żeby ocenić wiele, wiele rzeczy dotyczących życia i otoczenia Chopina.
A także jego dzieła, prawda? Bo na oddziele również pisze.
Tak, książka jest zorganizowana w ten sposób, że powiedzmy progresja, począwszy od dzieł, które stworzył w Polsce i tak dalej, na przestrzeni całego swojego życia, czyli każdego roku, jak powiedzmy skomponował walca takiego, czy nocturny takie, czy inne, wszystko to jest ta progresja. Jednocześnie na zakończenie można sobie po prostu odnaleźć analizy utworów i nie są to analizy jakieś dla wielkich muzykologów nie do przeczytania. Są do przeczytania dla ludzi, którzy znają, są melomanami i znają muzykę i mogą kompletnie zrozumieć, o co chodzi.
To właśnie może też jest bardzo ważne, że to jest książka dla szerokiej publiczności.
Absolutnie. Cała masa rzeczy dla muzykologów, dlatego że przyznam się dla ludzi, którzy znają historię i chcą odkryć historię Polski, historię tego okresu i całej tej relacji, jaka istniała między Polską, Polakami, którzy emigracją polską i Chopin był w środku tego całego towarzystwa, jakbyśmy powiedzieli, w Paryżu w tym okresie. Także jest to naprawdę, dla mnie to jest wielka zasługa Marie Parombo. Pracując w Bibliotece Narodowej w Paryżu, ona powiedzmy była jedyną osobą, która nigdy nie przychodziła mi zawracać głowy, żebym jej tłumaczyła teksty, jak to robili inni, niestety, dlatego że było bardzo wiele tekstów napisanych, powiedzmy, w XIX wieku, były wspomnienia, były memoary i tak dalej, które są nieznane we Francji. I to jest wielką zasługą tej książki. I mam nadzieję, że szeroka publiczność będzie miała dostęp do tej książki.
Biografii Fryderyka Chopina, Chopin, tyran, czarodziej, Marie-Paul Rambaud, mówiła Ewa Talma Davout.
Archiwalna audycja Anny Życzyckiej, a dzisiejszą audycję w całości przygotował i prowadził Piotr Błoński, który się żegna serdecznie. Do usłyszenia.